With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 87 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 87 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki.
Jak wiemy, my katolicy tak naprawdę nigdy nie czcimy obrazu, ale postać, która jest na obrazie. Nie otaczamy obrazu boską czcią. Nie modlimy się do obrazu, ale do osoby, która jest na tym obrazie. Używanie i czczenie obrazów świętych odpowiada naturze człowieka. Złożeni z materii ducha potrzebujemy rzeczy podpadających pod zmysły, by wznieść się do poznania i umiłowania świata duchowego.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sprawy wiary interesowały mnie od dawna, pisze pewna słuchaczka. Już w szkole gimnazjalnej nigdy nie opuszczałam lekcji religii. Od co najmniej 20 lat czytam Pismo Święte, źródło wiary chrześcijańskiej. Niepokoją mnie jednak pewne zwyczaje w życiu Kościoła, które według mojego uważania są pochodzenia pogańskiego, na przykład cześć obrazów. W Biblii nie ma o tym żadnej wzmianki. Przeciwnie, istnieje wyraźny zakaz. Jak więc wytłumaczyć oddawanie czci obrazowi Matki Boskiej Częstochowskiej, który jest dziełem człowieka? Powyższe pytanie nabiera większej wagi, kiedy obchodzimy jubileusz obecności Matki Bożej w cudownym wizerunku jasnogórskim w Częstochowie. Naród polski przygotowywał się duchowo do tego jubileuszu, aby czystym sercem złożyć Matce Boskiej Częstochowskiej, Królowi Polski, hołd wdzięczności za jej macierzyńską obecność w życiu Kościoła i Ojczyzny, za jej macierzyńską troskę o każdą duszę. Jeśli kwestionuje się cześć obrazu Częstochowskiego, to jednocześnie pod ten sam zarzut stawia się wszelkie inne wyobrażenia, wizerunki święte, jak krucyfiksy, figury, obrazy, medaliki, na których widnieje postać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Jego Matki Marii, aniołów i świętych. Zarzut nie jest trudny do odparcia i mógłbym nań odpowiedzieć w skrzynce zapytań. Warto jednak znać coś niecoś z historii kultu świętych wizerunków i racje, które skłaniają nas do ich czci. Podejmując ten temat, opatruję go tytułem O czci świętych wizerunków. Stary Testament wyraźnie zakazywał Izraelitom sporządzać i czcić obrazy Boga i ludzi. W Księdze Wyjścia czytamy: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Podobnie mówi Księga Kapłańska. Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel, słupów kamiennych. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo ja jestem Pan, Bóg wasz. Prawo to obowiązuje Żydów i po dziś dzień. Synagogi są puste. Nie ma w nich żadnego obrazu, malowidła, rzeźby. Biblia jednak zanotowała pewne ślady kultu wizerunków u Izraelitów. Na Arce Przymierza klęczały dwa cherubiny z drzewa oliwkowego, pokrytego złotem, wysokie 15 stóp, ze skrzydłami rozpiętymi także na 15 stóp. Albo przykład z wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej. Na pustyni wielu z nich chorowało od ukąszeń jadowitych wężów. Mojżesz z rozkazu Bożego odlał wtedy z brązu podobiznę węża i zawiesił ją na słupie pośrodku obozu. Ktokolwiek spojrzał na ten tajemniczy symbol, odzyskiwał zdrowie i zdolność do dalszego marszu. Zakaz Starego Testamentu dotyczył narodu wybranego, który żył wśród narodów bałwochwalczych i sam był skłonny do bałwochwalstwa. W czasie długiego postoju pod górą Synaj, gdy Mojżesz wspiął się na szczyt góry, by odebrać od Boga tablicę 10 przykazań i długo nie wracał, Izraelici, przestraszeni, odwoływali się do swych dawnych bożków, jakie czcili w Egipcie. Odlali posąg złotego cielca, kłaniali się mu i składali ofiary. Zakaz starotestamentarny jest zatem zrozumiały. Lecz po wiekach, w miarę upadku pogaństwa i rozpowszechnienia się chrześcijaństwa, obawa bałwochwalstwa zanikała. Już w II wieku w katakumbach pojawiają się freski i rzeźby na ścianach i sarkofagach z wizerunkami Chrystusa, Matki Bożej i świętych. Chrystus jest zwykle przedstawiany w postaci dobrego pasterza, niosącego na barkach odnalezioną owieczkę. Matka Najświętsza występuje jako modląca się, orante, z wyciągniętymi ku górze rękoma lub z dzieciątkiem Jezus na rękach. Chyba już w katakumbach wierni odmawiali pod Twoją obronę przed wizerunkiem Marii Orędowniczki i wyrażali swój hołd dla Jezusa i Jego Matki według przykładu mędrców ze wschodu. Po zupełnym upadku Cesarstwa Rzymskiego w IV wieku, a także oficjalnego pogaństwa, używanie obrazów w kościołach chrześcijańskich stało się powszechne. Święty Bazylii z IV wieku oświadcza: czczę w sposób szczególny obrazy świętych, gdyż przekazali je apostołowie i nie są zakazane. Owszem, maluje się je we wszystkich naszych kościołach. W VIII wieku cesarz bizantyński Leon III, uważając się za powołanego do kierowania życiem kościoła, powrócił do starotestamentarnego zakazu. Dekretem swym nakazał usunąć z kościołów i domów prywatnych wszystkie święte obrazy, figury, krucyfiksy i inne wizerunki, bo wmówiono w niego, że cześć obrazów jest powrotem do bałwochwalstwa i stanowi przeszkodę w nawracaniu Żydów i muzułmanów. A wtedy powstała potęga muzułmańska, która zagrażała całemu chrześcijaństwu. Mahomet potępiał obrazy święte. Uważał je za wstrętne dzieło szatana, co było niewątpliwym wpływem mozaizmu na jego naukę. Cesarz Leon III pragnął zbliżyć się do muzułmanów i ich nawrócić. Leon III w barbarzyński sposób niszczył cenne dzieła sztuki i pamiątki. Tak spalił bibliotekę publiczną zawierającą 30 tysięcy ksiąg rozmaitej treści za to, że pracujący w niej uczeni odmówili podpisania dekretu przeciwko obrazom. Żołnierze cesarscy wkraczali do kościołów, niszcząc ikony, mozaiki, zacierając wapnem malowidła ścienne. Nie uszedł ich ręki wielki krucyfiks z brązu w bramie pałacu cesarskiego, postawiony tam przez cesarza Konstantyna Wielkiego. I za ten czyn tłum rozdarł żołdaków na strzępy. Cesarz odpowiedział na to masakrą. Walka z obrazami wywołała w końcu powstanie na wyspach Morza Ejejskiego, tak zwanych Cykladów. Walka z obrazami trwała długo jeszcze po śmierci Leona III. Położył jej kres Sobór w Nicei w roku 787. Potępił on obrazobórstwo i przywrócił cześć obrazów. Kościół Wschodni obchodzi uroczyście pamiątkę zwycięstwa nad obrazobórcami w pierwszą niedzielę postu. Od tego czasu w cerkwiach pojawia się zwyczaj stawiania ikonostasu. Popularnie nazywa się go królewskimi drzwiami, a w Rosji i na Ukrainie carskimi wrotami. Jest to ozdobiona ikonami przegroda dzieląca ołtarz święty świętych od reszty kościoła. Rozmieszczone na niej w pięciu szeregach ikony uprzytamniają wiernym etapie historia zbawienia. Kiedy dokładnie chrześcijanie zaczęli czcić obrazy? Kiedy poczuli się zwolnieni od mojżeszowego zakazu czczenia obrazów? Stało się to wtedy, gdy przemyśleli tajemnicę wcielenia Bożego. Przecież sam Bóg, dotąd niedostępny i niewidzialny, objawił się nam w obrazie człowieczeństwa swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. Po to Syn Boży przyjął ludzką naturę. Święty Paweł, apostoł, mówi, że Chrystus stał się obrazem Boga niewidzialnego. Poświadcza to Chrystus, zwracając się do Filipa i mówiąc: Filipie, kto mnie widzi, widzi też Ojca. Wcielenie Syna Bożego skłoniło pierwszych chrześcijan do malowania i rzeźbienia wizerunków Jezusa i Marii. Według legendy to nawet święty Łukasz, ewangelista i lekarz, miał malować obrazy, z których jednym był właśnie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Gdy niebezpieczeństwo bałwochwalstwa zupełnie minęło, chrześcijanie przedstawiali alegorycznie nawet Boga Ojca i inne istoty duchowe, oddając świętym obrazom należną cześć. Są także ozdobą kościołów, kaplic i domów rodzinnych. Tak to sztuka służy sprawie Bożej. Najbardziej genialni artyści pędzlem i dłutem składają hołd Bogu, Chrystusowi i Marii. Człowiek ma taką naturę, że nawiązuje kontakt nie tylko religijny, ale czysto ziemski za pomocą obrazów. W pamięci i świadomości przechowuje obrazy najdroższych osób, zwłaszcza gdy jest od nich oddalony. nosi nawet w sobie jakby dźwiękowy film, który pozwala mu nie tylko otworzyć sceny z życia swoich najdroższych, ale i dźwięki ich słów. Nosi w sobie zapis wzajemnego uczucia miłości, przywiązania i przyjaźni. Używanie i czczenie obrazów świętych odpowiada naturze człowieka. Złożeni z materii i ducha, potrzebujemy rzeczy podpadających pod zmysły, by wznieść się do poznania i umiłowania świata duchowego. Obrazy budzą i ożywiają w nas uczucia szacunku, miłości i ufności ku osobom, które przedstawiają. Ułatwiają katechizację. Uzmysławiają prawdy wiary i podają sceny z historii zbawienia. Obrazem drogich i cenionych osób są także listy i fotografie. Te ostatnie często każdy z nas nosi, bądź to w zanadrzu, w portfelu lub stawia na biurku, na kominku, na nocnym stoliczku, aby utrzymać żywy i stały kontakt z żoną, matką, ojcem, dzieckiem, przyjacielem. Obrazy są zatem potrzebne. Żona pewnego polskiego ministra po zgonie swego męża godzinami każdego dnia przeglądała albumy zdjęć i do tego stopnia przywoływała duchową obecność męża, że mogła z nim rozmawiać. Każdy wie, że fotografia jest kawałkiem papieru, nie zaś żywą istotą. Tą fizyczno-psychiczną, duchową naturą człowieka liczył się Bóg, skoro zesłał nam na ziemię swego Syna, Jezusa Chrystusa. Liczył się także i nasz Zbawiciel, skoro nam pozostawił po sobie w darze wizerunek swego świętego oblicza na płótnie, które zwiemy całunem turyńskim. W to płótno zawinięto jego ciało po śmierci na krzyżu. Uczeni do dziś dnia nie potrafią wyjaśnić tego odbicia. Nie użyto żadnych farb. Krew na płótnie jest prawdziwa, a rysów twarzy i konturów ciała nie można inaczej wytłumaczyć, jak tylko hipotezą, że zostały one utrwalone przez promieniowanie podczas zmartwychwstania. Czy nie jest to zatem potwierdzenie czci oddawanej Bogu, Chrystusowi, Matce Bożej, aniołom i świętym, za pomocą wizerunków i figur? Nie czcimy przecież bałwochwalczo kamienia, żelaza czy płótna. Tworzywo to służy tylko jako środek, pomost do zbliżenia się do Boga, do Matki Bożej, do aniołów i świętych. Przed ich wizerunkami łatwiej jest się nam modlić, stawać w ich obecności, wsłuchiwać się w ich słowa. Łatwiej przedstawiać im nasze bóle, żale i tragedie. A wszystko to robimy po to, by obraz Boga w nas, według którego zostaliśmy stworzeni, stał się jak najwierniejszy i czysty.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na styczeń Ojciec Święty podaje nam następującą ewangelizacyjną intencję modlitwy. Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby na całym świecie było znakiem jedności i braterstwa.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej przyświętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem świętej Bożej Rodzicielki.
Wraz z kartką świąteczną Franciszkanie wysłali Wam książeczkę z kuponami, które będziecie mogli użyć, aby włączyć się do comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej, w Waszych intencjach i za Was samych.
Wysłaliśmy Wam zaproszenie do udziału w naszej nowennie do świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego do dnia wspomnienia Matki Bożej w Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca. Patrzy na nas i nam błogosławi. Wiemy już, że mamy bliskiego i drogiego orędownika i patrona w niebie. Jesteśmy świadomi, że teraz wszyscy, nawet ci spośród nas, którym nie było dane spotkać go osobiście za życia, możemy powierzać mu swoje troski i prosić o wstawiennictwo i opiekę, bo teraz jest on jeszcze bliżej Boga i jeszcze bliżej nas. Weźcie w tej nowennie udział, polecając się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów godziny różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy słowami: Bóg Wam zapłać.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest obchodzony na całym świecie już od ponad 100 lat. 18 stycznia rozpoczął się ekumeniczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia jest biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia. Prawica Twoja wsławiła się mocą.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 87 lat.
poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.
A człowiek, który bez miary obsypany Twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwali. Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił. Ledwie oczy przetrzeć zdoła, wnet do mego Pana wołam, do mego Boga na niebie, i szukam Go koło siebie, do mego się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy Cię Boże chwalili. My się jeszcze byśmy Cię